Pozdrawiam serdecznie słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska potrzebuje przemysłu stoczniowego, a ostatnie lata znaczą drogę dynamicznego rozwoju krajowych portów. Szef rządu odwiedził w poniedziałek stocznię Grupy Remontowa Holding w Gdańsku, gdzie wizytował niszczyciel ORP Albatros. Premier przypomniał, że nasz przemysł stoczniowy, okrętowy, portowy walczył po 1989 roku o przetrwanie z nie zawsze przemyślaną transformacją, a duża jego część została roztrwoniona. Mateusz Morawiecki podziękował tu wszystkim, którzy wierzyli, że ten przemysł może się odrodzić. Dziś, jak zaznaczył, to bardzo ważna gałąź gospodarki, która będzie się dynamicznie rozwijała. Odbudowujemy potęgę przemysłu portowego i stoczniowego, dodał.
Ostatnie lata znaczą drogę dynamicznego rozwoju. Dynamicznego rozwoju zarówno polskich portów, gdzie jak na Bałtyku na przykład łączny przeładunek to 450 milionów ton, polskie porty to już ponad 100 milionów ton. Część tego handlu międzynarodowego, handlu morskiego, która cały czas właściwie przez dziesiątki lat szła przez porty zachodnioeuropejskie, płynie do nas, do Gdańska, do Gdyni, a coraz częściej będzie też płynęła do innych portów, do Świnoujścia, gdzie będziemy budowali zewnętrzny port kontenerowy, głębokowodny i terminal kontenerowy i do portu w Elblągu po wybudowaniu przekopu Mierzei Wiślanej.
Premier podkreślił też ważną rolę współpracy przemysłu stoczniowego z polskimi uczelniami, która przynosi korzyści całej gospodarce. Mateusz Morawiecki poinformował o planach utworzenia tzw. portu offshore'owego. Wielkie inwestycje w morską energetykę wiatrową też będą czerpały korzyści z polskich portów, zapewnił szef rządu. Nie ustają próby siłowego forsowania naszej granicy z Białorusią. Minionej doby takie zdarzenie miało miejsce na odcinku chronionym przez placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Podporucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej, poinformowała, że na terytorium Polski próbowała wedrzeć się grupa około 150 migrantów. Atak był nadzorowany przez białoruskie służby.
Atak jak zwykle zaczął się od rzucania kamieniami w stronę polskich służb, czynna pomoc służb białoruskich, oślepianie nas laterkami, laserami, pomaganie migrantom w wkładzeniu kładki na koncertinę, a nawet dostarczanie tej kładki samochodami przez stronę białoruską pod granicę. Wczorajsze zdarzenie zakończyło się tym, że grupa około 70 osób udało się wejść na terytorium Polski na kilka metrów. Te osoby zostały zatrzymane, pouczone obowiązku opuszczenia terytorium Polski i doprowadzone do linii granicy. W wyniku tych zdarzeń wczorajszych nikt nie ucierpiał, ani nikt ze służb polskich, ani też nikt z imigrantów nie wymagał udzielenia pomocy.
Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała łącznie 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Podporucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej, poinformowała, że w ośrodkach strzeżonych przebywa 1838 osób, w tym 1240 obywateli Iraku. Dodała, że 716 osób złożyło wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową. Rzecznik Straży Granicznej poinformowała też, że w tym tygodniu planowana jest deportacja około 20 osób, głównie obywateli Iraku i Iranu. W tej grupie ma się znaleźć 10 organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy. Rząd zapowiedział walkę z nielegalnym zatrudnieniem i tak zwanym płaceniem pod stołem. W jednym i drugim przypadku stratni są pracownicy, ale też budżety państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Konsekwencje poniesie pracodawca, a nie pracownik. Najwięcej tracą osoby pracujące na czarno, nie są objęte ochroną w ramach prawa pracy, trudności pojawiają się, gdy zachorują czy chcą iść na urlop. W niewiele lepszej sytuacji są osoby, które część wynagrodzenia otrzymują poza systemem. Wiąże się to z zaniżeniem składek, co odbije się na świadczeniach emerytalnych. Ministerstwo Finansów apeluje o zakończenie nielegalnych praktyk. Wiceszef resortu Jan Sarnowski zauważa, że nielegalne zatrudnianie będzie się wiązało z dużym ryzykiem. Konsekwencji nie poniosą jednak pracownicy, którzy zgłoszą proceder odpowiednim służbom.
Jeśli w firmie pojawi się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy lub gdy pracownik sam złoży pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, to nie będzie musiał płacić zaległego podatku z odsetkami, nie będzie odpowiadał karnie za niezapłacenie podatku i co najważniejsze, również zaległe składki zapłaci za niego pracodawca. Ten, który zatrudnia osoby na czarno lub płaci im część wynagrodzenia pod stołem, od stycznia przyszłego roku właśnie będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania publiczno-prawne pracownika, będzie odpowiadał karno-skarbowo za nieodprowadzenie zaliczki. Będzie odpowiadać za zobowiązania podatkowe oraz składkowe pracownika, zapłaci też ten dodatkowy podatek od przychodów równych minimalnemu wynagrodzeniu i nie będzie poniesionych z tego tytułu wydatków zaliczać do kosztów uzyskania przychodu.
Minister chce dać pracodawcom możliwość naprawy relacji z pracownikiem i powrotu na korzystnych warunkach do rozliczania zgodnie z prawem. Jeżeli wobec pracodawcy nie została wszczęta kontrola przed końcem tego roku, to zaległego podatku za bieżący rok i wcześniejsze lata nie zapłacą pracownik i pracodawca, powiedział wiceminister finansów. W Ustrzykach Dolnych odsłonięto tablicę upamiętniającą Chaima Aisa, członka grupy Ładosia. W uroczystościach wziął udział m.in. dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tablica pamiątkowa została sfinansowana ze środków Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Mieści się we wnętrzu powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej. Podczas uroczystości dr Karol Nawrocki zaznaczył, że Chaim Ais był człowiekiem odważnym i jest przykładem dobrych relacji polsko-żydowskich. Prezes Instytutu podkreślił również, że należy upamiętniać członków grupy Ładosia, której udało się ocalić przed zagładą wielu Żydów.
Bez Aleksandra Ładosia i bez Aisa nie byłoby możliwości uratowania kilku tysięcy Żydów w Polsce. Obok zabiegów militarnych mamy dzisiaj wobec tego wspomnienie zabiegów dyplomatycznych. Walka ze złem niemieckiego nazizmu poprzez dobre i wspólnotowe, solidarne czyny i dobro płynące z Aisa i z Aleksandra Ładosia, z ich działalności, z działalności grupy Ładosia działającej w Szwajcarii są nie jedynym, ale wystarczającym powodem, aby dzisiaj ta tablica znalazła się w Ustrzykach Dolnych.
Grupa Ładosia była polsko-żydowską strukturą zajmującą się masowym fałszowaniem dokumentów dla Żydów, próbujących wydostać się z Europy podczas II wojny światowej. Działała w latach 1942-43 w polskim poselstwie w Bernie w Szwajcarii i wydawała paszporty państw Ameryki Łacińskiej. Na Opolszczyźnie oddano do użytku obwodnicę Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. Nowa trasa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, a także zmniejszy hałas. Obwodnica Niemodlina ma 11,5 km długości. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 264 miliony złotych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Nowa trasa to droga główna ruchu przyspieszonego z dwoma węzłami drogowymi – Niemodlin i Sosnówka. W ramach inwestycji powstało 18 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższy, blisko 300-metrowy most nad rzeką Ścinawą Niemodlińską. W uroczystym otwarciu obwodnicy uczestniczył w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Polityk podkreślił, że ta inwestycja była wyczekiwana od lat.
Po raz kolejny z dumą mogę powtórzyć zdanie: rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Została zrealizowana kolejna, jak powiedział pan wojewoda, oczekiwana przez całe lata, dziesiątki lat inwestycja. Powstała inwestycja, która daje oddech Niemodlinowi, ale szczególnie stwarza bezpieczne warunki podróżowania, bezpieczne warunki przejazdu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się właśnie tutaj, w tych okolicach, przejeżdżających dzisiaj już obok miasta.
Obwodnica Niemodlina jest jedną z czterech obwodnic realizowanych obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w województwie opolskim. W poniedziałek w całej Polsce rozpoczęła się Wielka Nowenna do świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, w intencji ojczyzny. Inicjatorami modlitwy są męska wspólnota Wojownicy Maryi oraz ich opiekun duchowy ksiądz Dominik Chmielewski. W nowennę włącza się m.in. sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, gdzie przez 9 dni o godzinie 18 sprawowana będzie msza święta w intencji ojczyzny. Po niej przed relikwiami patrona Polski będzie odmawiana litania do świętego. Ksiądz Dominik Chmielewski podkreślił, że nowenna to zaproszenie dla każdego z nas do gorącej modlitwy za ojczyznę w tym trudnym czasie.
Andrzej Bobola pojawia się w tych kluczowych momentach historii świata i bardzo pragnie, aby przez jego wstawiennictwo modlić się, szczególnie nowenną, bo to jest taki szczególny szturm dziewięciodniowy do nieba, o to, aby Bóg w sposób absolutnie szczególny chronił naszą ojczyznę. Wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie niebezpieczne przychodzą sytuacje, jak to wszystko eskaluje. Potrzebujemy interwencji Bożej, bo sami sobie nie poradzimy, po prostu.
Wielka Nowenna do świętego Andrzeja Boboli potrwa do 30 listopada. Modlitwy z każdego dnia nowenny można pobrać ze strony internetowej naszej rozgłośni. Będą też codziennie drukowane w naszym dzienniku. Podczas posiedzenia Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej we wtorek odbędzie się rozmowa na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Poinformowała o tym na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej. Będziemy również przyglądać się możliwościom zastosowania środków przeciwko operatorom transportowym w ramach Unii Europejskiej, oświadczyła. O wyniku obrad dziennikarzy ma informować przewodnicząca komisji. Tego samego dnia podczas sesji plenarnej w Strasburgu o kryzysie bezpieczeństwa na granicy będzie też debatował Parlament Europejski. Sekretarz generalny OECD Matthias Cormann odwiedził w poniedziałek Warszawę. Spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Okazją do rozmów była 25. rocznica przystąpienia Polski do tej organizacji. Cormann był pytany przez dziennikarzy m.in. o prognozy gospodarcze dla naszego kraju. Jak ocenił, wzrost gospodarczy w Polsce sięgnie w tym roku około 5% i utrzyma się na podobnym poziomie w przyszłym roku. Z kolei od 2023 roku wzrost zacznie nieznacznie słabnąć, ale nadal pozostanie silny. Polska gospodarka radzi sobie w pandemii wyjątkowo dobrze, zaznaczył sekretarz generalny OECD. Polska, jak dodał, wkroczyła w koronakryzys relatywnie silna, jeśli chodzi o kondycję fiskalną. Wskazał w tym kontekście m.in. na stosunek zadłużenia do PKB, który w Polsce mimo kryzysu nadal nie przekracza 60%. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.